audycja Szlachetne Zdrowie, poświęcona zdrowiu, stylowi życia, profilaktyce. Na antenie Radia Ain Karim w każdą środę o godzinie 19. Zapraszam, lekarz Agata Krzywoń. Witam wszystkich w pierwszą środę października i zapraszam do wysłuchania audycji, tak jak w spocie zapowiadającym, Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Agata Krzywoń i dzisiejsza audycja, zgodnie z taką ogólną tematyką, będzie tak naprawdę głównie poświęcona profilaktyce. Przygotowałam się do tej audycji. Pan Józef widzi, mam na sobie koszulkę, w której dość często występuję w przychodni. Kobieto, idź się zbadaj. To jest koszulka, którą bodajże dwa lata temu zrobiłyśmy sobie z dziewczynami właśnie z okazji miesiąca października, który jest miesiącem, jak wiecie, dobrym na wszystko. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o profilaktykę, to w tym miesiącu poprzez symbol różowej wstążki tak naprawdę staramy się kobiety zachęcić do wykonywania najważniejszego bodajże badania profilaktycznego dla nich, czyli mammografii. Jeśli chodzi o różową wstążkę, to symbol ten, tej profilaktyce towarzyszy już od 1990 roku. Wcześniej różne kolory wstążek były wykorzystywane do promowania różnych akcji, natomiast w 1990 roku amerykańskie Stowarzyszenie Raka Piersi zaprezentowało różową wstążkę i ten symbol dzięki promocji pani Aleksandry Penny, która była redaktorką naczelną pisma Self, został rozpropagowany i tak naprawdę w tej chwili na całym świecie różowa, charakterystycznie zawiązana wstążka jest symbolem profilaktyki raka piersi i tak naprawdę październik to jest miesiąc, w którym mówimy o tym bardzo często. Bardzo często też na stronie przychodni będziecie mieć spoty zachęcające do wykonywania tego badania profilaktycznego. Na pewno w październiku będzie to głównie mammografia. Natomiast w dzisiejszej audycji też będziemy mówić o kolejnym bardzo ważnym badaniu profilaktycznym, czyli oczywiście o kolonoskopii. W ostatnim okresie miałam kilka takich przypadków, że tak naprawdę pomyślałam sobie, że tak mi jest szkoda, że nie chcecie robić badań profilaktycznych, które są łatwo dostępne, nie wymagane są na nich kompletnie żadne skierowania. Wystarczy, że minie karencja czasowa, że macie odpowiednią, jesteście w odpowiednim przedziale wiekowym i to badanie jest naprawdę dostępne w tej chwili w Polsce dla każdego, kto chce. Zarówno mammografia, jak i kolonoskopia. Czyli jak już powiedziałam, różowa wstążka, która towarzyszyć nam będzie w miesiącu październiku, tak naprawdę nawet ta różowa wstążka nie propaguje samej mammografii, jak tak naprawdę samobadania piersi i ogólnie pojętej profilaktyki. W tej chwili, jeśli chodzi o epidemiologię raka piersi w Polsce i w krajach zachodnich, to jest najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Każdego roku nowotwór rozpoznajemy de novo u 17 tysięcy Polek, z czego ponad 6 tysięcy w tej chwili na obecnym etapie rozpoznania tego nowotworu przegrywa tą walkę. Niestety rak jest tak zaawansowany w momencie wykrycia, że mimo nowoczesnej terapii nie udaje się uratować życia kobiety. Jest to także pierwsza przyczyna zgonów spowodowanych nowotworami w naszym kraju u kobiet. Czyli tak naprawdę najczęstszy nowotwór u kobiet i jeśli chodzi o zgony u kobiet, to także jest to najczęstsza przyczyna zgonu. Jeśli chodzi o epidemiologię w Małopolsce, to tutaj w 2019 roku połowa kobiet, które zachorowały na raka piersi, niestety umarła z tej przyczyny. Czyli nie z innej, nie z powodu zawału serca, nie z powodu powikłań, tylko z powodu raka piersi. Zatem gdyby wcześniej część z nich wykonała mammografię, gdyby tego raka udało się wykryć wcześniej, gdyby wcześniej były zastosowane czy wycięcie, w tej chwili same wiecie, że tak naprawdę leczenie jest bardzo oszczędzające. Leczenie chirurgiczne, tak naprawdę w niewielu przypadkach stosowana jest na pierwszym etapie mastektomia, czyli ten najbardziej okaleczający zabieg. i stosujemy to leczenie takie bardziej kompleksowe. Większość kobiet dostaje chemioterapię. Bardzo szybko na podstawie wycinków jest pełna diagnoza, czyli diagnoza genetyczna, immunochemiczna. Określamy jakby genetykę tego nowotworu. Określamy jego hormonozależność, czyli to leczenie staje się coraz bardziej nacelowane na konkretnego raka. Zatem warto wykonywać to badanie, bo im wcześniej stwierdzimy niestety tą nieprawidłowość, tym lepsze i łatwiejsze będzie leczenie. Niestety w ciągu ostatnich kilku lat zachorowalność na raka piersi wzrosła w Polsce o około 4-5%. Na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj czynniki środowiskowe odgrywają niebagatelną rolę. Szczyt zachorowań, czyli największe ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu, to jest u kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. Natomiast teraz raka wykrywamy u coraz młodszych kobiet i jest też dobra informacja. Jeśli chodzi o mamografię, wiecie, że w tej chwili mamografia dostępna jest właśnie w tym przedziale wiekowym, czyli 50 do 65. Natomiast od 1 listopada tego roku badanie profilaktyczne mamografia za darmo będzie dostępne już dla kobiet od 45 roku życia. Czyli tak samo jak do tej pory, granica wiekowa zostanie przesunięta na młodsze kobiety, czyli od 45 roku życia będziemy mogły wykonywać mamografię w cyklu co 2 lata i granica została też przesunięta z 65 roku na 74 rok. Bardzo dobre posunięcie. Jedno z takich lepszych w ostatnich latach, jeśli chodzi o profilaktykę, ponieważ mamy młodsze kobiety chorujące na raka i mamy też starsze kobiety chorujące na raka. I naprawdę nie było to fajne, że kobiety po 65 roku życia musiały za tą mamografię płacić, skoro stwierdzaliśmy jakąś nieprawidłowość. Zatem duża, właściwie większa część kobiet będzie mogła z tego badania skorzystać i zachęcam przemyśleć sobie to badanie. Może jest trochę bolesne, ale tak naprawdę trwa około 15, maksymalnie 20 minut. Ten ból nie towarzyszy całemu badaniu. Oczywiście mówię to z autopsji, bo byłam już na tym badaniu kilka razy. I tak naprawdę oczekujemy na wynik i potem w zależności wiele pań udało się namówić. Mieliśmy też program profilaktyczny, w którym współpracowaliśmy ze Szpitalem Uniwersyteckim. I wiecie, na czym to polega. Jeśli stwierdzana w mamografii jest jakaś nieprawidłowość, to pani dostaje automatycznie skierowanie do kolejnego etapu. Badanie USG w profilaktyce raka piersi, w tej chwili już mogę powiedzieć, że tak naprawdę u kobiet od 45 roku życia jest badaniem uzupełniającym, więc jest badaniem drugiego etapu. Jeśli tam lekarz, który wykonuje USG, stwierdza dalej, że coś mu się nie podoba, to pacjentka otrzymuje skierowanie do biopsji. W tej chwili tak naprawdę większość tych guzków jest bioptowana i sprawdzana, co tam się dzieje. W Krakowie mamy jeden z najlepszych ośrodków leczenia raka piersi, Breast Unit. On się mieści na ulicy Kopernika, czyli nie w Nowym Szpitalu Uniwersyteckim, ale w budynku dawnego tak zwanego Cumryku. Nowoczesne wnętrza i tam wiedzie pani profesor, świetne operacje i potem oczywiście pacjentka podlega już leczeniu ewentualnie onkologicznemu. Czyli mamy mamografię, która będzie od 1 listopada, przypominam, dostępna dla kobiet od 45 roku życia do 75. Super posunięcie. Mamy USG jako badanie uzupełniające. USG piersi znajduje się w tej chwili w pakiecie poradni ginekologicznej, więc za darmo wykonywane jest w gabinetach ginekologicznych podczas badań profilaktycznych, najczęściej przy okazji wykonywania badania cytologicznego. No i wreszcie mamy samobadanie. Jeśli chodzi o samobadanie, to wiele artykułów, poradników, szkolenia tak naprawdę z samobadania prowadzone są od lat 70. My tu mamy w Małopolsce świetne amazonki, które byłam na spotkaniu, nie pamiętam, ale myślę, że one działają od lat 80. Panie, które świetnie szkolą, więc jeśli rzeczywiście panie na przykład z naszych prężnie działających kół gospodyń wiejskich byłyby zainteresowane, to takie szkolenia i spotkania można bez problemu zorganizować, ponieważ nasze Amazonki bardzo chętnie szkolą, mają do tego specjalne manekiny, pokazują, jak to robić i te szkolenia są naprawdę bardzo fajne. Natomiast to badanie musi być wykonywane w odpowiednich przedziałach czasowych. Najlepiej zawsze, jeśli kobieta miesiączkuje, to musi to być stały moment cyklu, najlepiej po miesiączce. Natomiast jeśli kobieta już nie miesiączkuje, to tak naprawdę wybiera sobie jakiś tam pierwszy tydzień miesiąca i powinna robić to badanie cyklicznie, zawsze w tym samym okresie. I co 2 lata zgłaszamy się na mamografię. Tak jak powiedziałam, badanie kompletnie bez skierowania lekarza. Widzę, że minęło 2 lata od mojego poprzedniego badania. Idę i wykonuję to badanie. Z wynikiem zgłaszam się do lekarza. Natomiast jeśli w tym badaniu przesiewowym wychodzi coś nieprawidłowo, to taka osoba, taka pacjentka otrzymuje od razu powiadomienie, czyli też de facto nie musi iść po kolejne skierowanie do swojego lekarza, ponieważ pogłębiona profilaktyka łącznie z biopsją odbywa się nadal w pakiecie profilaktycznym. Naprawdę tutaj przesunięcie tego wieku mamografii do 45 roku życia. Widzę takie zainteresowanie wśród młodszych kobiet, które przychodziły po skierowanie na mamografię, bo chciały zrobić odpłatnie i bardzo się cieszę, że w tej chwili będą mogły to badanie wykonać w ramach profilaktyki. Diagnostyka nowotworów słupka opiera się o mamografię, czyli tutaj ten obraz, który otrzymujemy w postaci zwapnień, charakterystycznych guzków, naprowadza lekarza radiologa i mówi, że to coś może być nieprawidłowego. Oczywiście jeśli miałyśmy zapalenia piersi, najczęściej podczas karmienia, to tamte zwapnienia mogą być i czasem ta pierwsza mamografia, która jest wykonywana, może być taka trochę niepokojąca i często dopiero te porównawcze tam kolejne, okazuje się, że ten obraz jest stabilny, no ale ten pierwszy raz, żeby mieć jakiś obraz, jak te piersi wyglądają, no to dobrze by było, żeby był wykonany w tej chwili już tak naprawdę w 45 roku życia. Jeśli chodzi o objawy raka piersi, to tak naprawdę większość nowotworów niestety jakichś specjalnych objawów nie daje. W związku z tym bardzo ciężko jest na podstawie objawów powiedzieć, że o, mam raka, prawda? No, jeśli stwierdzamy już guzka, no to wiadomo, że takie coś, taka zmiana wymaga diagnostyki. Natomiast my palcem nie jesteśmy w stanie wykryć guzka, którego wykrywa mamografia, czy świetny ultrasonografista. Tutaj różnica też w zakresie ultrasonografii i mamografii jest taka, że tak naprawdę obraz USG, może nie obraz, ale wynik USG bardzo zależy od doświadczenia lekarza wykonującego. Jeśli lekarz wykonujący badanie ma duże doświadczenie, to wiadomo, że wartość tego badania USG będzie zdecydowanie większa niestety niż badanie wykonywane przez lekarza, który rozpoczyna swoją rolę, swoją pracę w tej materii. Także to badanie jest trochę bardziej takie, powiedzmy, zależne od lekarza wykonującego. Natomiast mamografia nie do końca, bo tutaj oczywiście otrzymujemy obraz radiologiczny i tak naprawdę ten obraz jest stały. Oczywiście lekarz, który opisuje badanie, może to różnie widzieć, ale takie badania najczęściej są sprawdzone przez kolejnego radiologa i dopiero po prostu wtedy, jeśli już tam oni obaj się zgadzają, no to mówimy, że jest w porządku. Czyli ten obraz nie jest tak ruchomy jak w przypadku ultrasonografii, tylko jest zapisany, więc tak naprawdę otrzymujemy w tej chwili badania, wszystkie są na płytkach, otrzymujemy ten obraz i za 2 lata bierzemy tą płytkę do porównania i w ten sposób lekarz, który opisuje nasze badanie, ma do porównania to badanie sprzed poprzednie. Jeśli idziecie zatem na mamografię i miałyście już wykonywane to badanie, dobrze jest odszukać poprzednie wyniki, czy to będzie klisza, czy w tej chwili płytka, nie ma to istotnego znaczenia. Wziąć ze sobą do tego badania, żeby lekarz, który będzie opisywał, miał jakieś porównanie. I tak jak wspomniałam, ultrasonografia to bardziej jest badanie, które już zależy od lekarza wykonującego. Czynniki ryzyka raka piersi. tak jak większość nowotworów. Uwarunkowanie genetyczne, występowanie rodzinne i tutaj mutacja BRCA1, BRCA2. Wszystkie kobiety z rakiem piersi w tej chwili mają te badania robione. Wczesne wystąpienie miesiączki, późna menopauza, wiek po 50 roku życia, późne urodzenie pierwszego dziecka, płeć żeńska. Mężczyźni też chorują na raka piersi, choć znacznie rzadziej. Niewłaściwy styl życia, czyli przede wszystkim palenie papierosów, mała aktywność fizyczna, otyłość, nadużywanie alkoholu i wcześniejsza choroba nowotworowa, czyli rak piersi, trzonu macicy lub jajnika. Czyli każdy wcześniejszy nowotwór, jeśli został wyleczony, to jest dodatkowym czynnikiem ryzyka rozwoju kolejnego raka. Jeśli chodzi o objawy, jakie możemy widzieć, no to guzek, prawda, badamy. Ale objawy w postaci zaczerwienienia, zaciągania brodawki, wycieku z brodawki, wciągnięcia skóry, tak zwana skórka pomarańczowa, to może się pojawić, aczkolwiek bardzo często jest to bardzo takie trudne do wychwycenia. Zatem samo badanie robimy i wykonujemy badanie mammograficzne oraz podczas wizyty u ginekologa mamy wykonywane badanie USG. Co do mamografii, to świetna też wiadomość. Macie bardzo teraz dobrą okazję z okazji października. Mianowicie Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. To jest 13-14 października. Pani w wieku 50 do 69 lat mogą w Myślenicach wykonać to badanie oczywiście bezpłatnie. Konieczne jest ubezpieczenie tutaj i badanie będzie skierowane dla kobiet, które urodzone były w latach 50-73. Nie były leczone z powodu raka piersi, bo te kobiety, które były leczone z powodu raka piersi, czy są leczone, one podlegają już badaniom w ramach onkologii. Nie miały wykonanej mammografii w ostatnich 24 miesiącach. I te badania będą wykonywane w Myślenicach, w okolicach starostwa. Na stronie przychodni udostępniłam ten post. Ten post też znajduje się na stronie powiatu myślenickiego. Są tam podane numery telefonów, na których trzeba zadzwonić i umówić się, bo oczywiście unikamy teraz takiej sytuacji, że czekacie 2-3 godziny w kolejce, bo to jest kompletnie niepotrzebne. Po prostu umawiamy się na konkretną godzinę, no i nawet to spóźnienie 15-20 minut nie jest tutaj problematyczne. Natomiast problematyczne jest, jakby się nagle zgłosiło ileś tam pań za dużo. Ale pewnie wszystkie, które się zgłoszą, będą mogły mieć to badanie wykonane tylko w odpowiedniej ustalonej dla siebie godzinie. Zatem przypominam, że w dniach 13 i 14 października w Myślenicach, w okolicy starostwa powiatowego na ulicy Kazimierza Wielkiego 5 będzie można wykonać badanie mammograficzne. Numery telefonów podane są na stronie starostwa i będą podane także na stronie przychodni na Facebooku. Zatem kobieto, idź się zbadaj. Październik jest świetnym miesiącem. Każdy miesiąc jest świetnym miesiącem do wykonania mammografii, bo jeśli mamy cyklicznie wykonywaną w lipcu, to wykonujmy ją w lipcu. Natomiast jeśli nie wykonałyśmy do tej pory tego badania, minęły 24 miesiące od naszego badania, to po prostu zróbcie to dla siebie. Zróbcie to dla swojej rodziny, zróbcie to dla swoich dzieci i przebadajcie się, no. Nie ma, szkoda czasu tracić na chorowanie, tym bardziej, że zbliża się zima i trzeba poprawiać swoją odporność. W związku z tym lepiej mieć to badanie za sobą.
Lubię sobie wypić i popalić, pokrochmalić, pojeść dużo, szybko, tłusto, byle jak. Lubię sobie czasem pofolgować, przeholować, ponoć wtedy życie ma dopiero smak. Więc brykam i nie wnikam, jakie inni mają plany, bo ja jestem mózg za testem, nieomylny, piękny, cwany. Dobrze robię tylko sobie, chcę być ciągle rozpieszczany. Nie obchodzi mnie, że skarżą się inne organy.
Cześć, tu wątroba, nie podoba mi się, gdy pijesz kielicha, a uzdzicha nawet trzy. Filtruję i pilnuję cały czas twej krwi. Ty świni, nie podkładaj mi.
Chcemy się pożalić, bo popalić dajesz tak. Krztusimy i dusimy się, oddychać nie ma jak. Wdychasz i wydychasz dym, a nas trafia szlak. W końcu będzie z tego rak.
Witam, tu jelita, jakby ktoś się pytał, co tam. Niby dobrze chcesz, a ciągle jesz jak hipopotam. Żadnego błonnika, więc borykam się i miotam. Jak zrobię się drażliwy, razem będziemy w kłopotach.
A ja pikam, choć zatyka chyba coś arterie mi. Piku, 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 pik, 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 pik. Było blisko, ale wszystko jeszcze możemy naprawić. Ty posłuchaj głosu serca, bo się możesz tak zaprawić, że już doktor nie pomoże i poniesiesz straszną karę. Baw się, pij i jedz i rób co chcesz, ale zawsze z umiarem.
Jedna z najlepszych piosenek profilaktycznych. Myślę, że tu w ogóle nawet po wysłuchaniu takiej piosenki nie ma co mówić o tym, jak powinien wyglądać styl naszego życia i jak nasze organy reagują na różne dziwne rzeczy, które w swoim życiu im, można powiedzieć, serwujemy. Ale przejdźmy do kolejnego badania, do kolonoskopii. Tak jak powiedziałam w zapowiedzi do tej audycji, ostatnio miałam naprawdę kilka takich sytuacji, że sobie pomyślałam, szkoda, że nie chcecie się badać. Ale nie tak bezsensownie, że o, taki jestem słaby, może sobie zrobię morfologię, prawda? Tylko te badania, które realnie zmniejszają ryzyko zachorowania, które realnie wydłużą nasze życie, które realnie spowodują, że być może nawet jeśli jesteśmy chorzy, to leczenie będzie zdecydowanie mniejsze, czy mniej obciążające nasz organizm. Do takich badań należy kolonoskopia. Kolonoskopia dostępna w Polsce w badaniu profilaktycznym, czyli bez skierowania od lekarza. Od 50 roku życia do 65 roku życia i tutaj na razie nie ma żadnych zmian. Czyli jeśli nie mieliśmy wykonywanego tego badania, mamy lat 50, to możemy się już sami zgłaszać na to badanie. Wyszukujemy sobie w internecie kolonoskopia profilaktyczna i pokazują nam się ośrodki, które mają podpisaną umowę na wykonywanie badania kolonoskopowego w tym programie. Najbliższy taki ośrodek tutaj u nas to znajduje się w Skomielnej Białej i w Suchej Beskidzkiej. W profilaktyce kolonoskopowej w tej chwili dostępne jest także badanie na naszą jakby prośbę, że chcemy mieć to badanie w znieczuleniu ogólnym. Ja zachęcam do wykonywania tego badania w znieczuleniu ogólnym, szczególnie jeśli nie mamy jakichś czynników ryzyka, czyli nie jesteśmy po zawale serca świeżo, ale to już lekarz wasz określa, czy takie przeciwwskazania do tego znieczulenia są, bo to badanie jest trochę niekomfortowe i rzeczywiście w tym krótkim znieczuleniu ogólnym tak już w standardzie znajduje się też w Europie, jest wykonywane. I w tym krótkim znieczuleniu ogólnym nic się nie dzieje. Też lekarz, który wykonuje badanie, ma większy komfort wykonywania. Także jeśli macie takie życzenie, to tak naprawdę w większości tych ośrodków można takie badanie profilaktyczne zrobić w znieczuleniu ogólnym. Jest taka strona Z miłości do życia. Jest to strona, która jest prowadzona przez NFZ i przez Ministerstwo Zdrowia. I tam tak naprawdę są różne fajne rzeczywiście spoty i filmy. I jest ten spot, który też puszczałam kiedyś na stronie przychodni. Czy warto, czy warto jest odkładać rzeczy dobre na później. No nie ma sensu. Co 17 sekund u kogoś na świecie diagnozuje się raka jelita grubego. W Europie jest to drugi po raku płuca najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u mężczyzn i u kobiet. W każdym roku pojawia się nowe zachorowanie u 400 tysięcy nowych chorych. Zatem nie ma co odkładać tego badania na później. Wiemy, że jeśli ktoś raz na 10 lat wykonuje to badanie, to tak naprawdę, nawet jeśli zachoruje na raka jelita grubego, to leczenie będzie bardzo proste. Może czasem wystarczyć tylko i wyłącznie zabieg chirurgiczny, bez kompletnie żadnego dodatkowego leczenia uzupełniającego. Nie wyszukuj dogodnego momentu, bo takim może nigdy nie być, prawda? Zawsze jest coś do zrobienia, tak naprawdę. W związku z tym, jeśli jesteś w wieku pomiędzy 50 a 65 lat, argument, że mnie się nic nie dzieje, jest tutaj całkowicie, można powiedzieć, nie na miejscu. Badanie tak naprawdę z założenia skierowane jest do tych osób, którym się po prostu nic nie dzieje. Jeśli chodzi o kolonoskopię, to tak naprawdę nie możemy też porównywać tego badania, które było wykonywane 5, nawet 10 lat temu, do tego, które jest obecnie wykonywane. Zupełnie inny sprzęt diagnostyczny. Jeśli chodzi o medycynę, to tutaj zwłaszcza to, co dzieje się bardzo populacyjnie, bardzo szybko się poprawia i jest doskonalone. Tutaj kolonoskopia, oczywiście dlatego nie w każdym ośrodku wykonujemy badanie profilaktyczne, tylko są wybrane ośrodki, bo one muszą spełniać odpowiednie kryteria. W tej chwili tym kryterium jest sprzęt, oczywiście i specjaliści, którzy wykonują to badanie. Badanie jest zależne od lekarza, zatem w programie profilaktycznym są wybrane ośrodki, które mają odpowiednią kadrę i odpowiednie przeszkolenie do wykonywania tego badania. Żeby zobaczyć, co tam się dzieje w tym jelicie, to jelito musi być napełnione CO2 i następnie wprowadzany jest kolonoskop i lekarz ocenia, jak wygląda jelito. Badanie to, kolonoskopia, jest cudownym też badaniem z tego powodu, że oprócz tego, że sprawdzamy, co się dzieje w jelicie, w pewnych przypadkach istnieje możliwość od razu leczenia, czyli jeśli jest polip, to podczas badania kolonoskopowego, jeśli są takie warunki, jest od razu usuwany. Oczywiście zdarza się czasem tak, że polip jest na przykład bardzo duży albo znajduje się w takim miejscu, w którym lekarz wykonujący badanie nie chce tego robić ambulatoryjnie, to wtedy pisze, że niestety taki polip musi być usuwany w warunkach szpitalnych. Czyli wtedy niestety już poza tą profilaktyką, bo to jest troszkę inaczej niż w mamografii, gdzie ten etap drugi, czyli USG, biopsja, odbywają się jeszcze tak jakby poza lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, czyli niewymagane są skierowania, to tutaj w kolonoskopii już jak coś się nie uda w tej kolonoskopii, prawda? Czy na przykład pacjent się źle przygotował do badania, nie zastosował odpowiedniej diety, nie zastosował odpowiedniej ilości środka przeczyszczającego, czy właśnie nastąpiły inne takie uwarunkowania, że ten polip podczas badania nie mógł być usunięty i wymagane jest skierowanie do szpitala i wtedy kolonoskopia jest wykonywana najczęściej na oddziale chirurgicznym w zabezpieczeniu bloku operacyjnego, bo gdyby coś się działo, to po prostu chirurdzy od razu mogą sobie zrobić operację, gdyby było jakieś niepowodzenie takiego usuwania polipa, czy też doszło do uszkodzenia jelita. Oczywiście taką zgodę podpisujecie, natomiast w tej chwili kolonoskopia jest procedurą bardzo bezpieczną. Jest to badanie inwazyjne, ale jest bardzo bezpieczną. Tak naprawdę te powikłania to jest jakiś tam pewnie jeden, nie wiem, czy procent, czy może nawet promil, bo przepraszam bardzo, ale nie sprawdziłam tego, ale ja wysyłam bardzo dużo osób na badanie kolonoskopowe. Mimo tego, że nie musiałabym o tym mówić, to jednak wpisuję sobie, że pacjent ma zrobioną, nie miał zrobioną, dotrzymał informację, to tak naprawdę moi pacjenci nie mieli takiego powikłania, więc myślę, że to jest maksymalnie 1% jakichś powikłań chirurgicznych. Jeśli chodzi o kolonoskopię i o raka jelita grubego, to tak naprawdę regularne wykonywanie kolonoskopii, no to jest profilaktyka. My tutaj nie zapobiegamy jakby rozwojowi pewnych rzeczy, czyli te polipy się pojawiają. Jeśli mamy polipa, to kolonoskopia musi być wykonana wcześniej. Lekarz, który wykonuje badanie, to też widzi, prawda, ale też histologię otrzymujemy, czyli badanie tego polipa usuniętego i wiemy, czy ta kolonoskopia ma być wykonana za 3 czy za 5 lat. Czyli jeśli nic w jelicie nie jest stwierdzone, to lekarz pisze kolejna kolonoskopia za 10 lat. Natomiast jeśli mamy tam polipa, który był usunięty, to w zależności od tego, jak wyszło badanie histologiczne, kolonoskopia jest wykonywana od 3 do 5 lat. Czyli dalej jesteśmy w profilaktyce, czyli nie musimy leczyć raka, wycięliśmy polipa, ale musimy się lepiej kontrolować, bo z polipa może rozwinąć się rak. 5-letnie przeżycie w przypadku zdiagnozowanego raka jelita grubego we wczesnym stadium to jest 90%, czyli jest się o co bić. Jeśli wykryjemy raka jelita grubego we wczesnym stadium, kiedy tak naprawdę leczenie chirurgiczne jest leczeniem wystarczającym, to 90% pacjentów przeżyje w świetnym zdrowiu, czyli umrze z kompletnie innego powodu. Natomiast wykrycie raka jelita grubego w późniejszym stadium zawsze generuje dodatkowe leczenie. Często muszą być, nawet jak już mamy leczenie, prawda, pojawiają się przerzuty, kolejne operacje. Także naprawdę jest się o co bić. Nawet jak wykryjemy tego raka, jeśli jest on we wczesnym stadium, to macie 90% szans na przeżycie w kompletnie dobrym zdrowiu. Czyli pozbywacie się tego raka. Także myślcie o tym, tak jak przy mamografii. Zróbcie to dla siebie, bo potem całe leczenie onkologiczne oczywiście jest niekomfortowe dla rodziny, bo trzeba kogoś zawieźć, przywieźć, radioterapia i tak dalej, ale jest olbrzymim cierpieniem dla samej osoby leczonej. Więc po co w ogóle doprowadzać do czegoś takiego, skoro mamy profilaktyczną kolonoskopię? Zróbcie to dla siebie, zróbcie to dla swoich bliskich, zróbcie to dla swoich dzieci i po prostu się zbadajcie.
Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa.
Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów.
Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie, możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj.
Czy rakowi jelita grubego możemy zapobiegać? No nie do końca. Oczywiście czynniki ryzyka. Wiemy, że ilość raków jelita grubego wzrasta wraz w krajach rozwijających się w miarę jak zmienia się nasz styl życia. Jemy więcej mięsa, pijemy więcej alkoholu, palimy tytoń. To są czynniki onkogenne i rakotwórcze. Nadmierna masa ciała, brak aktywności fizycznej, wysokie spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa. To, co już też dostajecie jakby na karteczkach profilaktycznych, mięso 3 razy w tygodniu. To jest powrót do tego, co kiedyś było. Nikt dawniej nie jadł mięsa 3 razy dziennie. W związku z tym staramy się, nie musimy być wszyscy wegetarianami. Natomiast ograniczenie spożycia mięsa no jest w naszym też najlepszym interesie. Niskie spożycie błonnika, niskie spożycie owoców i warzyw powoduje zwolnienie perystaltyki i jest takim czynnikiem proonkogennym, czyli wywołującym, którym może stymulować rozwój raka jelita grubego. Rak jelita grubego oczywiście nie daje kompletnie na początku żadnych objawów. Czasem badanie profilaktyczne to też jest kał na krew utajoną. Mamy, ten wynik jest dodatni i w związku z tym też jakby zachęca nas to do wykonania kolonoskopii. Natomiast nie mamy jakichś stricte objawów. Najczęściej te objawy, które się pojawiają w postaci chudnięcia, utraty apetytu, to już jest późny rak. Zatem tak naprawdę, żeby wykryć wczesne stadia raka, to mamy jedno narzędzie, czyli tylko kolonoskopię, nic innego. Zatem badajmy się i nie oczekujmy, że ktoś za nas wszystko załatwi, tylko sami wykażmy inicjatywę, bo badania profilaktyczne są tak skonstruowane, że nie wymagane jest skierowanie od lekarza. I ostatnia część audycji, czyli zasady wypisywania leków. Bardzo często mamy grupy wiekowe, dla których w tej chwili sporo leków dostępnych jest bezpłatnie. I to są dzieci do 18 roku życia i osoby po 65 roku życia. Czy wszystkie leki bezpłatnie? Oczywiście nie. Na jakiej podstawie lekarz wypisuje lek refundowany? W większości systemów medycznych jest tak, że to nie lekarz odpowiada za stopień refundacji, ale za refundację odpowiada choroba, którą ma pacjent. W Polsce zostało to trochę inaczej skonstruowane. Lekarze, my walczymy o to, żeby była zmiana, bo w tej chwili tak naprawdę za refundację odpowiada lekarz osobiście i swoim majątkiem. Czyli jeśli wypisze lek nieprawidłowo, przyzna tą refundację, czyli NFZ uzna, że refundacja danemu pacjentowi się nie należała, to nie płaci pacjent, ale NFZ przychodzi do lekarza i ma prawo to zrobić w ciągu 10 lat. I niejednokrotnie już teraz były takie procesy z mlekiem Neocate. Prawda, że NFZ stwierdzał, że mleko może być refundowane do 24 miesiąca życia, a lekarz wypisał tyle opakowań, że refundacja była do 25 miesiąca życia i po tam iluś latach kwota refundacji plus odsetki to są naprawdę niebagatelne kwoty. Zatem nie dziwcie się, że my bardzo tego pilnujemy. No nikt z nas nie chce odpowiadać za to, tym bardziej, że najczęściej problem jest w lekach drogich. Refundacja nie jest w Polsce równoznaczna z chorobą, czyli nie wszyscy pacjenci z cukrzycą otrzymają wszystkie zarejestrowane leki na cukrzycę z refundacją. Jest to olbrzymi problem, bo tak naprawdę ucina się nam narzędzie do dobrego i najlepszego leczenia. Czyli co innego mówią wytyczne diabetologiczne, lecz pacjenta dobrze od początku, nie będziesz miał pacjenta z powikłaniem i twój pacjent dłużej będzie zdrowszy. Wytyczne to są wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Niestety inaczej to wygląda w świetle NFZ-u. Masz pacjenta z cukrzycą, niestety na początku możesz zastosować dwie grupy tak zwanych starszych leków, w tym metformina, która jest lekiem fantastycznym, i sulfonylomoczniki, które wiemy już na całym świecie, że to nie są optymalne leki na cukrzycę, szczególnie u osób otyłych. I w pewnych sytuacjach też możemy od razu dać refundację z insuliny. I to są trzy grupy leków, które możemy dać pacjentowi na refundację od początku rozpoznania cukrzycy. Natomiast nowoczesne leki, czyli tak naprawdę w sumie powiedzmy trzy grupy, ale tutaj walka toczy się o dwie grupy leków. Fantastyczny lek z grupy Flozyn i leki w zastrzykach, które są na razie podawane, one mogą być refundowane w cukrzycy, ale tylko u pewnych pacjentów. Czyli to po pierwsze, musi być cukrzyca leczona już od jakiegoś czasu. Muszą być w leczeniu, w terapii dwa leki stosowane. Cukrzyca musi być źle wyrównana. Muszą być dodatkowe czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Zatem lekarz, zanim przyzna refundację na dobry lek, to musi sprawdzić, czy pacjent spełnia te kryteria wszystkie, żeby potem NFZ nie zapukał do niego i napisał i powiedział: zapisałeś flozynę pacjentowi, nas to nie obchodzi, że ten pacjent był dobrze leczony, że mu się poprawiło, po prostu musisz oddać te pieniądze. W związku z tym niestety my to musimy pilnować i pilnujemy tego. Zatem pani w aptece, która mówi, jakby pan miał ten lek wypisany na zniżkę, to niech lekarz poprawi tą receptę. No niestety, lekarz wypisując refundację sprawdza to i to nie jest takie proste. Podobnie ma się przykład z bardzo często stosowanymi lekami przeciwkrzepliwymi, z którymi jest olbrzymi problem. Te leki w świetle badań klinicznych, które były na tych lekach wykonane i zapisu stosowania tych leków, stosowane są jako leki przeciwkrzepliwe w zatorowości płucnej, w zakrzepicy żylnej i w migotaniu przedsionków. Natomiast według NFZ-u refundacja należy się tylko w tych dwóch pierwszych chorobach, czyli w zatorowości płucnej i w zakrzepicy żył kończyn dolnych. Zatem jeśli ktoś ma migotanie przedsionków, a tak na oko patrząc to 90% moich pacjentów, którzy mają stosowane nowoczesne leki przeciwkrzepliwe, ma ten lek stosowany według wskazania z powodu migotania przedsionków i zapobiegania udarom, nie ma refundacji. Czyli niezależnie od tego, czy macie 50, 70 czy 80 lat, lek będzie dla was wypisywany zawsze jako lek pełnopłatny. Zatem nie będziecie mogli go pobierać bezpłatnie. Nie jest to wymysł lekarza, to są zapisy, które są ustawione przez NFZ. Zatem jeśli się z tym nie zgadzacie, to nie możecie mieć pretensji do lekarza, tylko niestety to jest stanowisko NFZ-u, inne jest stanowisko oczywiście ekspertów, którzy uważają, że absolutnie nowoczesne leki przeciwkrzepliwe są o wiele bezpieczniejsze i skuteczniejsze od refundowanej nadal warfaryny i acenokumarolu. Podobnie rzecz się będzie miała z antybiotykami. Też antybiotyk ma swój zapis HPL i refundacyjny. Czasem my wiemy, prawda, że amoksycylina z kwasem klawulonowym dobrze działa w zapaleniu zatok, w zapaleniu gardła, ale jego zapis jest taki, że zniżka może być tylko i wyłącznie w zapaleniu zatok i zapaleniu płuc. Czyli jeśli będziemy pisać ten antybiotyk w zapaleniu oskrzeli, zapaleniu górnych dróg oddechowych, to on może być wypisany z odpłatnością 100% i nic tego nie zmieni. Po prostu taki jest zapis refundacyjny danego leku. Trochę teraz się uprościło ze szczepieniami, bo przypominam, okres infekcyjny się zbliża wielkimi krokami. Bardzo się cieszę, bo codziennie naprawdę jest kilka osób, pewnie nawet koło 10, które szczepią się w przychodni przeciw grypie. Super, że to robicie. Teraz mamy trochę więcej pracy, ale myślę, że w okresie tego grudnia i potem marca i tak dalej będziemy mieć mniej pracy, bo nawet jak złapiecie infekcję, to przypominam, że szczepionka przeciw grypie to jest skuteczność około 70%. Natomiast 100% skuteczność przeciw powikłaniom. I tak naprawdę ta wasza grypa będzie taką po prostu jakąś tam infekcją, leżenie w łóżku, coś tam trzeba zażyć, prawda, jak to przy wirusie, poprawić swoją odporność i tak naprawdę jakiś lek przeciwzapalny, przeciwgorączkowy i to powinno wystarczyć. Zatem szczepienie przeciw grypie podobnie jest dziwnie refundowane, aczkolwiek jest stosunkowo proste. Myśmy sobie to trochę uprościli. U dzieci do 18 roku życia, niezależnie od tego, jakim chcecie preparatem go szczepić, to dziecko będzie miało szczepionkę za darmo. Natomiast szczepionka VaxiGrip jest refundowana całościowo od 65 roku życia, a w populacji od 18 do 65 roku życia, tylko w szczególnych sytuacjach chorobowych, czyli musi być jakaś dodatkowa choroba, która jest wyszczególniona w zapisie refundacyjnym, czyli na przykład cukrzyca, astma oskrzelowa, tych chorób tam jest kilka wymienionych, a wszyscy pozostali po prostu mają refundację na szczepionkę Influvac. Podobnie ma się sytuacja ze szczepionką przeciw pneumokokom. Nie jest refundowana dla wszystkich 65-latków, ale tylko dla 65-latków, którzy mają określone jednostki chorobowe. I zachęcam, bo ta szczepionka w tej chwili, przynajmniej do końca roku, jest, jeśli macie współchorobowość, czyli między innymi na przykład cukrzycę, astmę oskrzelową, POHP, jesteście po przeszczepie narządów, jesteście w trakcie immunosupresji, czyli macie na przykład RZS, to możecie ją mieć kompletnie za darmo. Świetna szczepionka, która tak normalnie kosztuje około 250 czy 60 zł. Zatem podsumowując wskazania takie refundacyjne, nie ma sensu. Pani w aptece może pewne rzeczy zmienić, więc jeśli uważa, że lek może być wypisany ze zniżką, to może to robić. Natomiast lekarz jest obwarowany wskazaniami refundacyjnymi i tak naprawdę wiecie, że czasem jest tak, że ja już przy cukrzycy, gdzie mamy tak naprawdę wskazania refundacyjne dla dwóch różnych leków zupełnie inne, to ja po prostu naprawdę za każdym razem sobie sprawdzam, zanim włączam ten lek, opisuję sobie w historii, żebym już potem miała to przygotowane, że ta refundacja jest należna. No i pilnujemy tego. No. Do niedawna, co akurat powiedzmy, że lekarze już przestali się tym też trochę przejmować, bo to było kompletnie dziwne. Mieliśmy zapis refundacyjny. Eksperci już od 2 lat mówili i tak było w zaleceniach leczenia nadciśnienia. Stosuj od początku lek połączony do leczenia nadciśnienia, czyli tak zwany 2 w 1, prawda? A zapisy refundacyjne były takie, leków połączonych, że musisz wcześniej leczyć pacjenta rozłączonymi lekami. Dopiero jak stwierdzisz, że one działają, no to wtedy możesz dać na refundację lek połączony. No na szczęście to zostało zmienione 1 sierpnia i w tej chwili jest tak, jak eksperci mówili, czyli lecz pacjenta od początku dobrze. Jest to trochę czasem pod górkę i tutaj szczególnie mamy to właśnie ten problem w cukrzycy, w POHP, gdzie przy tych inhalatorach nowoczesnych też są te obwarowania, że najpierw pacjent musi mieć to, potem to i dopiero jak to nie działa, to kolejny lek, prawda? Także tutaj to nie jest tak, jak często sobie opowiadacie, a ktoś tam dostał lek za darmo, a ja nie mam, bo każda sytuacja jest inna i refundacja leku nie zależy od lekarza, ale od choroby, którą macie, od stadium jej zaawansowania. Bardzo często refundacja zależy też od leków, które mieliście stosowane wcześniej. Czyli nie jest to naprawdę bardzo proste. Póki się to nie zmieni i póki refundacja nie będzie uproszczona i nie będzie zależna w sposób prosty od choroby, to i póki lekarze będą obarczeni to sprawdzaniem tych zapisów refundacyjnych, to niestety tak będzie wyglądało. W większości krajów refundacja wygląda w ten sposób, że jeśli pacjent ma rozpoznanie cukrzycy, to wszystkie leki, które są na cukrzycę, ma po prostu refundowane. lekarz decyduje o sposobie leczenia, a nie tutaj jakieś zasady refundacyjne. No u nas na razie tak nie jest, aczkolwiek wiele rzeczy się zmienia na lepsze. Między innymi przypominam na zakończenie, że mammografia dostępna będzie od 1 listopada dla kobiet od 45 roku życia do 75. Na zakończenie audycji chciałam bardzo podziękować, jak zwykle akcji, czy ludziom, czy krwiodawcom, którzy postanowili oddać krew w Krzczonowie. Akcja udana, aczkolwiek zawsze liczymy na więcej i więcej. Bardzo fajne, że przychodzicie całymi rodzinami. Coraz więcej kobiet oddaje krew. Przywileje dla krwiodawców są naprawdę olbrzymie, więc warto to rozpocząć wtedy, jak czujemy się na siłach, czujemy się zdrowo i dobrze. Czasem są momenty, że mamy gorszy okres w życiu i nie będziemy oddawać. Istnieje teraz możliwość też oddawania osocza w myślenicach. Także zachęcam do tego bardzo. Kolejna akcja będzie w grudniu z okazji Mikołaja, więc myślę, że spokojnie możecie sobie podarować prezenty mikołajowe, szczególnie wśród dorosłych, i przyjść oddać krew. To będzie bardzo dobry prezent mikołajowy dla was, dla innych i taki naprawdę, można powiedzieć, z olbrzymią dozą takiej dobroci na maksa. Tak jak to 6 grudnia powinno być. Nie wiem, czy to będzie 6 grudnia, ale uzgodnimy z panią Małgosią, bo już tak mówiłyśmy, że będzie akcja na pewno w czerwonych czapeczkach. Czyli tak, na zakończenie, październik, miesiąc profilaktyki raka piersi, samobadanie, mammografia. Mammografia dostępna jeszcze w tym miesiącu według starych zasad, czyli od 50 do 65 roku życia, ale od 1 listopada kobiety od 45 roku życia mogą już wykonywać mammografię bezpłatnie do 75 roku życia. Ośrodki wykonujące mammografię w badaniu profilaktycznym dostępne są na stronie Mammografia Profilaktyka. W Myślenicach będziecie mogły zrobić profilaktyczną mammografię 13 i 14 października. Obowiązują zapisy. Telefony na stronie starostwa i na stronie naszej przychodni też będą. Kolonoskopia z miłości do życia. Nie odkładaj na później badania. Zrób to dla siebie, dla swoich bliskich, dla swojej rodziny. Dostępna dla osób od 50 do 65 roku życia. Ośrodki sprawdzacie też, wystarczy wpisać w przeglądarkę kolonoskopia profilaktyczna. Zachęcam do wybierania badania w znieczuleniu ogólnym, ale każde jak wybierzecie, to nie ma to istotnego znaczenia. Na pewno będzie komfortowe to w znieczuleniu ogólnym. No i przygotujcie się na zimę, zaszczepcie się, nie warto chorować na nic. Na raka nie warto chorować, nie warto chorować na grypę. Warto mieć czas na spacer, na pomyślenie o tym, co mogę zmienić w swoim żywieniu i na aktywność fizyczną. I szkoda ten czas przeznaczyć na chorowanie. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Już pewnie będziemy mówić o czymś innym. To będzie przed moim urlopem, więc będę was trochę przygotowywać do mojej nieobecności 2,5-tygodniowej. Tak też planujemy pracę w przychodni i Skomielna będzie zamknięta w tym czasie. No ale to jakoś wszyscy sobie poradzimy w tym momencie. No czasem trzeba też po prostu robić coś innego, a nie leczyć. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Nie wytłumaczysz sercu, że musi cicho siedzieć, że się nie da, nie można. Ono tego nie chce wiedzieć. Chce pomagać, już rusza z czułości walizką. Mimo wszystko nasza radość ponad radość, nasza słabość ponad słabość, nasza bliskość ponad bliskość, ponad wszystko, mimo wszystko. Nie przekonasz piosenki. głośno.
Twoich barków